wykład wygłosi najmłodszy z wszystkich dotychczasowych prelegentów. Dlaczego go zaprosiłem? Bo o nim będzie głośno, a nawet bardzo głośno. Po wykładzie sami mi przyznacie rację. Ksiądz Krzysztof Młotek, neoprezbiter. Witamy księdza Krzysztofa. Już samo imię jest piękne, a nazwisko tym bardziej. Moi kochani, jak nas rozgrzeje, a potem to będzie dobre. To nas zahartuje. A gdyby ktoś chciał zadać pytanie potem, czy porozmawiać, ksiądz Krzysztof ma niezwykle przenikliwy wzrok. Warto w te oczy spojrzeć z bliska. Księże Krzysztofie, prosimy o konferencję ascetyczną.
Mógł złapać serdeczne za zaproszenie. Jestem taki trochę onieśmielony, nie ukrywam, że nieco zestresowany, kiedy usłyszałem przed chwilą jeszcze takie słowa bardzo ważne. Może dwa słowa jeszcze o sobie, nim poproszę o chwilę modlitwy. Jestem księdzem od roku. W tej chwili posługuję w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej na Bykowinie. No i właśnie, dziękuję za tego maila, dziękuję za tę wiadomość. Ostatnio, to było tydzień temu czy dwa tygodnie temu? Tydzień temu ksiądz Tadeusz głosił Słowo Boże w naszej parafii, nawoływał i prosił, zachęcał do przeżycia rekolekcji w naszych ośrodkach archidiecezjalnych w naszej parafii. No i ostatnio dostałem maila, żebym przyjechał. Z wielką radością to czynię, ale ja nie mam takiego wielkiego daru słowa, jak może wielu księży, którzy tutaj już głosili, którzy dzielili się swoim świadectwem. Ani też nie mam doświadczenia, to pewnie wy macie o wiele większe doświadczenie ode mnie. Może niektórzy są w moim wieku, ja mam 27 lat. Skończyłem nasze śląskie seminarium duchowne. Rok pełniłem formację we Włoszech w Szkole Duchowości w Lupiano. Jestem związany także z duchowością ruchu Focolari. No i moi drodzy, może na początku, żeby nie przedłużać, bo będę się starał długo nie mówić, niech to słowo będzie raczej takim słowem świadectwa, na razie nieporadnym, no bo co ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia? Raczej to, czego się nauczyłem i to, co też teraz przeżywam, to, co też jest moim doświadczeniem poszukiwania wspólnoty, doświadczenia wspólnoty, no i oczywiście doświadczenia nawrócenia. Ale na początku może powstańmy i prośmy o światło Ducha Świętego. Digne loqui de personis vim trascendit rationis excedit ingenia, quid sit gigni, quid processus menestire sum professus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Siądźmy. Może te słowa dla ponad 90% były niezrozumiałe. Dla mnie też do końca niezrozumiałe. Mimo, że gdzieś tam kilka razy tłumaczenie czytałem, może jakoś znam na pamięć, tłumaczenie tej modlitwy brzmi w następujący sposób. Następujące słowa. Dobrze jest mówić o osobach, wychwalać ich relacje, wychwalać ich wielkość. I tak z tego wiele nie rozumiemy, ale chcemy wyznawać. Bo tu chodzi o Boga, który jest jednością, który jest miłością, który jest Trójcą. I tak się składa, że ten temat, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, powrót do źródeł wspólnoty, daje mi osobiście także bardzo wiele do myślenia, bo akurat po roku bycia księdzem tym bardziej doświadczam tego, że niezbędnie, koniecznie potrzebna do życia duchowego, mojego osobistego jest po prostu wspólnota. Bez niej naprawdę ciężko by było być księdzem. Zresztą sami też wiecie to z własnego doświadczenia, że brak wspólnoty, brak doświadczenia wspólnoty czasami człowieka naprawdę może zapętlić. Ale pozwólcie, że na początku, nie chciałbym, żeby to był jakiś wykład teoretyczny. Będziecie mieli większą wiedzę z doświadczenia ode mnie, ale może przeczytamy sobie na początku ten fragment z Pisma Świętego, z Ewangelii według świętego Marka, który jest tym słowem na rozpoczynający się miesiąc, miesiąc różańcowy. Dzisiaj też nieprzypadkowe to wspomnienie, zaczynamy od miłości. Miłości do modlitwy, miłości do doświadczenia, spotkania z Bogiem, tak jak to miało miejsce w życiu świętej Tereski. O niej by można było dużo opowiadać. Przed chwilą miałem też kazanie jeszcze o godzinie 18 na mszy. Też trochę trzeba słów było o niej powiedzieć. To jest niezwykła osoba. Ale już szukam tego naszego tekstu, bo mam też tekst grecki ze sobą. Postaram się nie teoretyzować, ale przeczytamy sobie także tekst grecki i spróbujemy z niego wyciągnąć to, co jest najbardziej istotne. Ale tak naprawdę, jak mówi Orygenes, jeden z największych teologów w ogóle całego Kościoła, jeżeli wejdziemy, spróbujemy odkryć sens Pisma Świętego, sens duchowy, to tak dopiero to jest tylko jeden poziom, a jest jeszcze jeden, i jeszcze jeden, i jeszcze jeden, i życia braknie, żeby dojść do pełnego odkrycia tego, co jest zawarte w Słowie Bożym. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana. I był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Te słowa, myślę, że ciągle w naszych sercach rezonują i bardzo dobrze. Ale idźmy słowo po słowie. Niech to będzie też pewne takie rozważanie, komentarz. Kaj eutesto pneuma auton ekbalei eiston eremon. I natychmiast duch wyrzuca, jakby wypycha Jezusa na pustyni. Jego, czyli Jezusa, ten, który przed chwilą o nim wszyscy słyszeli. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, w którym sobie umiłowałem. To od razu Jezus zostaje przez Ducha, Ducha Świętego, tu nie chodzi o złego ducha, o demona, ale to Duch Święty wyrzuca go na pustynię. Kaj en te eremo tesera konta hemras. I był tam przez 40 dni. Kto? Jezus razem z apostołami? Jeszcze nie. On tam był sam. I co więcej, nie tylko, że był sam, ale on był jeszcze kuszony. Peirasmenos hypotu satana. On był tam kuszony przez złego ducha. Czyli Jezus Chrystus doświadcza pewnie też pokusy, doświadczenia samotności, doświadczenia bycia da solo, samym. Czyli widzimy, że Bóg dopuszcza czegoś takiego jak pokusa. Wiadomo, to słowo też jest, trzeba rozumieć szerzej. Od razu nam się gdzieś tam pokusa kojarzy od razu gdzieś tam bezpośrednio z grzechem. Pokusa nie jest grzeszna. Pokusa, która przychodzi, czy kuszenie, czy wystawianie na próbę, bo tak trzeba by było powiedzieć. Doświadczenie samotności to jest w pewnym sensie doświadczenie pewnej próby. Niektórzy mówią, i też tak w jednym komentarzu, i sam też po części tego doświadczam, że po chwili przychodzi, kiedy jest już doświadczenie wspólnoty, obecności budowania relacji z drugim człowiekiem, wtedy przychodzi większy pokój i możemy faktycznie doświadczyć też piękna wspólnoty, ale pokusa, czy przebywanie samemu, budowanie relacji z Panem Bogiem, z Ojcem, bo tutaj Jezus buduje te relacje przede wszystkim, ona jest wystawiona na pokuszenie, to ona jest wielką próbą. Dlaczego? Dlatego, że będąc samemu jest o wiele trudniej. I dlatego chcemy wrócić do wspólnoty, chcemy budować wspólnotę, dlatego tu jesteśmy też razem, a nie osobno. Dlatego, że samemu o wiele trudniej. I po tym doświadczeniu 40 dni, doświadczeniu kuszenia, wystawianiu na próbę bycia na pustyni, Jezus wraca. Ale wiemy, że nie jest sam. My też, doświadczając czasami samotności, bycia w pojedynkę, my też doświadczamy także pomocy. Dlaczego? Dlatego, że mamy od razu tekst: aniołowie usługiwali mu. Oni byli do dyspozycji. Ten głos anioła, także dobrych ludzi, którzy przychodzą właśnie, tak jak ci aniołowie, dobrych słów, tego podszeptu właśnie dobrej Bożej woli, płynącej czasami przez ten delikatny głos aniołów, czasami sobie nie zdajemy sprawy, że on jest. On nam rzeczywiście pomaga. To Pana Jezusa zahartowało, ten czas, tych 40 dni, o tym musimy sobie powiedzieć, że nas też doświadczenie samotności, bycia w pojedynkę też bardzo mocno hartuje. Ale pamiętajmy, że to nie jest cel sam w sobie. Naszym powołaniem jest wspólnota. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy stworzeni do relacji, do budowania wzajemnych odniesień, do miłości po prostu. Bo my jesteśmy, no, imago Dei, jesteśmy na obraz Trójcy Świętej. Kiedyś jeden z księży odpowiedzialnych właśnie w Szkole Duchowości w Lopiano, kiedyś tak podszedł, widział, że akurat doświadczam takiego trudnego czasu też, takiej samotności we wspólnocie. To jest ciekawe, że można doświadczyć samotności we wspólnocie. Mimo że była Eucharystia, doświadczenie, dzieliliśmy się Słowem Bożym, to widział, że ciągle mi czegoś brakowało w tym czasie akurat, że była gdzieś tam ta tęsknota za domem, no bo prawie cały rok w sumie na święta Bożego Narodzenia nie wracałem do domu, tylko telefon, trochę Skype. I on mi mówi coś takiego: Magwarda, no, wedraj, popatrz, co tutaj pisze? Tak patrzy mi tutaj na, miałem bluzę jakąś ubraną i on pokazuje: o, co tutaj jest napisane? Made in Trinity, że ty jesteś Trójcy Świętej. Tak jak na piłce pisze Made in China, prawie już każdej piłce, czy na jakimkolwiek produkcie, kraj pochodzenia, czy rzeczywistość pochodzenia, gdzie zostało zrobione. On mówi: popatrz, ty jesteś Trójcy Świętej. Jaką ty masz godność? Ty jesteś stworzony do budowania relacji, do wzajemnych odniesień. Popatrz, ty już sam w sobie jesteś tą perłą, bezcenny. No i niezwykle muszę powiedzieć, że to było takie, jeden z takich mocniejszych momentów też tego czasu, że na nowo odkryłem też wartość, swoją wartość, tożsamość, kim tak naprawdę jestem, że jestem stworzony do wspólnoty, nie do samotności. Jeżeli jest pewien etap doświadczenia samotności, to on powinien być tylko przejściowy, żeby czasami nas zahartować, bo różne trudności przychodzą i przyjdą i już doświadczyliśmy. Ale to nie jest cel sam w sobie. Celem jest wspólnota, dlatego że my pochodzimy z samego źródła wspólnoty, czyli od Trójcy Świętej. No i po tym zahartowaniu, po tym czasie wystawienia także na próbę, po tym czasie modlitwy, bo to jest doświadczenie, bardzo często doświadczenie samotności pozwala nam też przybliżyć się do Pana Boga, ale potem nas i tak czy tak ukierunkowuje ku wspólnocie, bo tam się doświadcza tej pełnej jedności. Widzimy Jezusa, który zaczyna głosić. Meta de paradotenai ton ja nen eltchen, kiedy Jan być pojmany, tak by trzeba było dosłownie przetłumaczyć. Eltchen ho Jezus eisten Galilejan. Przyszedł Jezus do Galilei. Kereson to Ewangelion, głosząc Ewangelię tuteu Boga. Słowo Boże, Ewangelia, czyli dobra nowina. Dobra nowina jest zawsze Boża. Kailegon hoti peplerotai ho kairos. I mówiąc, że wypełnił się czas. Dla nas też czas się wypełnił i wypełnia nieustannie. My ciągle musimy zmierzać ku jedności, ku wspólnocie, ku budowaniu relacji. No bo Sobór Watykański II mówi jasno. Spodobało się Bogu zbawiać ludzi nie w pojedynkę, ale we wspólnocie. Pan Jezus też głosi dobrą nowinę. Ewangelizuje sam będąc dobrą nowiną. On jest ewangelizatorem pierwszym. My, księża, wy, drodzy moi, jesteśmy w Jego imieniu. Kontynuujemy tę misję. Ale czas się wypełnił, dla nas też czas się wypełnił, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Królestwo Boże, które jest w nas po części, ale ono jest pośród nas. Ono czasami nie może przyjść od tak sobie. Ono przychodzi przede wszystkim przez doświadczenie wspólnoty, przez doświadczenie jedności. No i te kluczowe słowa, metanoeite kai pisteuete, ento Ewangelio. I to jest ciekawe, że Pan Jezus mówiąc metanoeite, nawracajcie się, czyli zmieniajcie kierunek, zmieniajcie myślenie i uwierzcie w Ewangelię, w tę dobrą nowinę, że to wszystko ma sens, to co dopiero zaczynam wam głosić, bo to są pierwsze słowa Jezusa. Pierwsze słowa Jezusa to nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czyli przed nami dopiero konkretna droga, konkretny proces. Metanoeite, czyli jest przed nami pewien etap albo wiele etapów podążania do źródła, do doświadczenia obecności Pana Boga we wspólnocie. Metanoeite. To jest ciekawe, że ten wyraz jest zawsze w odniesieniu metanoeite, w takim, że nawracajcie się, a nie nawróćcie się. Że to nie jest tylko jakiś jeden moment. To jest ciekawe, że ten wyraz jest właśnie używany, kiedy jest mowa o Ewangelii, o głoszeniu Słowa Bożego, o doświadczeniu wspólnoty między innymi, że tutaj jest ciągłe to napięcie budowania. Natomiast Piotr mówi dwukrotnie metanoesate, nawróćcie się. No to Piotr głosi coś innego niż Pan Jezus, a Pan Jezus mówi tylko i wyłącznie metanoeite, nawracajcie się. Czeka jeszcze droga przed nami, że już zaczynamy, ale tutaj chodzi o pewną ciągłość, o pewne powtarzanie. Natomiast to, że występuje takie słowo, ciekawostka, może to jest ostatnie, odkryłem, metanoesate, chodzi tutaj o chrzest. My już się nawróciliśmy, metanoesate, nawróćcie się, przyjmijcie chrzest. Ale właśnie po chrzcie, po tym doświadczeniu, także po doświadczeniu wspólnoty, po doświadczeniu samotności, no ciągle my musimy wracać, ciągle też powstawać. Sakrament pokuty i pojednania to nam w doskonały sposób pokazuje, że tu chodzi o ciągły powrót, o ciągłe powstawanie, o ciągłe jakby nowe zrozumienie. Czasami kompletną zmianę kierunku o 180 stopni, że może idziemy w złą stronę, że może ja sam idę w złą stronę. I do tego wzywa mnie właśnie słowo Jezusa Chrystusa. Od tego jest Ewangelia. I Ewangelia jako taka prowadzi zawsze do konkretnego spotkania z Bogiem, ale już w Kościele, który jest obecny tutaj, teraz, także teraz. Jak komentuje te słowa jeden z ojców Kościoła? Święty Hieronim. Wczoraj akurat było jego wspomnienie. To jest ciekawy człowiek, o nim by można było dłużej mówić. I mówi tak, to jest tylko jedyny komentarz praktycznie. Jakoś to jest ciekawe, że te słowa Ewangelii bardzo często były pomijane przez ojców Kościoła. Akurat ja się zajmuję, bo chyba najbardziej ojcami Kościoła, czyli tymi teologami, tymi biskupami, którzy żyli w wiekach starożytnych. Tam staram się coś, jeżeli się udaje, przetłumaczyć na tyle, na ile jestem w stanie, czy cokolwiek nawiązać podczas homilii, czy podzielić się też tymi odkryciami także z wami dzisiaj. I to jest ciekawe, że akurat ten fragment, to jest 15 werset Ewangelii Marka, jakoś ciągle jest tak, zabieram się, co jeden, mówią tam o nawróceniu, ale jakoś nie ma jako takiego komentarza czy jakiegoś takiego większego tekstu, o co by miało chodzić Panu Jezusowi. A co na to święty Hieronim, książę egzegetów, czyli komentatorów Pisma Świętego, tłumaczy? Słodycz jabłka rekompensuje gorycz korzenia. Nadzieja wzbogacenia się czyni miłymi niebezpieczeństwa morza. Oczekiwanie zdrowia łagodzi obrzydliwość lekarstwa. Kto pragnie orzecha, rozbija skorupę. Tak samo kto pragnie radości czystego sumienia, przełknie gorycz pokuty. Czyli widzimy, że żeby wrócić do źródła wspólnoty, żeby doświadczyć na nowo obecności Pana Boga, żeby to wszystko nabrało sensu, potrzeba nam ciągle tego nawracania się, nawrócenia. Czasami może to być pokuta, czasami może to być, trzeba rozbić jakąś skorupę, nie wiem, moich przyzwyczajeń, mojego ja, albo nie wiem, cokolwiek przychodzi, mojego egoizmu, ale żeby starać się otworzyć, żeby tutaj przyjść, żeby mi się chciało chcieć. To jest bardzo często najtrudniej, bo to, o czym na początku mówiłem, że pokusa nie jest czymś złym sama w sobie, ale teraz, co my z tą pokusą zrobimy, to już zależy w dużej mierze od nas. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często pokusa w negatywnym tego słowa znaczeniu na czym bazuje? Bazuje, ona manipuluje prawdą tak faktycznie. No, czasami, a jestem zmęczony po pracy, kompletnie nic mi się nie chce. A tutaj jeszcze no, to spotkanie grupy 33. Kompletnie mi się nie chce na nie przyjść. Ja nie mam siły przecież. Tyle się napracowałem dzisiaj i faktycznie. I tak jest. No, to jest prawdą. Jestem zmęczony. Doświadczyłem trudności. Może mam jeszcze jakiegoś doła. Może mam doświadczenie, no i pokusa przychodzi. A po co ja tam pójdę? A po co to wszystko? Nie? A może, no właśnie, nie będzie to wszystko takie ciekawe, jakby się mogło wydawać. I na tym bardzo często bazuje pokusa. Ale właśnie, my musimy przełamywać siebie, rozbijać często tę skorupę, żeby co otrzymać? No, żeby tę zawartość. Czyli widzicie, budowanie wspólnoty, powrót do źródeł wspólnoty jest niesamowicie też trudną sprawą. To nie jest prosta rzecz i ona wymaga czasu. Ale już podsumowując, jest pewien skrót. I to mi się podoba właśnie u dzisiejszej patronki świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, że ona mówi, no, ona chce doświadczyć obecności Pana Boga. Ona chce w szczególny sposób być z Bogiem. Chce doświadczyć wspólnoty tych trzech, którzy są miłością. Jest jedna droga. Może się wydaje banalna dla nas, wiadoma. To jest droga miłości zaczynająca się od tych bardzo, bardzo prozaicznych, małych spraw. Że jeżeli ja zacznę żyć tą chwilą obecną, będę starał się, starała kochać w tych małych sprawach. Być miłością w sercu Kościoła, bo każdy z nas pewnie się pyta, no to jakie jest moje miejsce w Kościele? Tereska też się pyta. Ja tu chcę misji, chcę wyjechać na misję, chcę głosić Chrystusa, chcę się dzielić tą miłością, a nie mogę, no bo jestem zamknięta w klasztorze. Może niektórzy z nas też pytają się, to jakie jest w ogóle moje miejsce jako osoby jeszcze żyjącej w pojedynkę, czy żyjącej w pojedynkę, która nie założyła rodziny jeszcze, przynajmniej niektórzy. To jakie jest moje miejsce w Kościele? Kim ja tak naprawdę jestem? Kim ja tak naprawdę jestem? I gdzie jestem w Kościele? Ale odpowiedź może przyjść, kiedy doświadczamy wspólnoty. Odpowiedź może przyjść, wydają się te słowa banalne, może dla niektórych się wydają, że wyważam otwarte drzwi. Ale kiedy staram się żyć wolą Bożą w tych małych rzeczach, zaczynam od tych małych rzeczy, staram się być miłością, nie wiem, w pracy, czy nie wiem, naprzeciwko szefa, który ciągle mnie denerwuje, to ja zaczynam też odkrywać w tym wszystkim siebie, odkrywać miłość. Kiedy przełamuję swoją skorupę i chcę być tutaj, chcę doświadczyć obecności Boga, kiedy jesteśmy tutaj jak te promienie wokół słońca, który jest obecny, Jezus Chrystus, tak jak na Eucharystii jest na ołtarzu. Im jesteśmy bliżej, to tym bardziej możemy doświadczyć pokoju, doświadczyć obecności. Bo tak naprawdę wszystko kręci się wokół miłości, która jest i którą będziemy się starali budować i którą zaczynamy na początku budować tutaj, spotykając się, doświadczając Boga. Ono, Słowo Boże, Eucharystia, wzajemne też doświadczenie, wymienianie doświadczeń będzie nas nawracało, będzie nam dodawało siły. Słowo Boże będzie nas przemieniało. Święty Augustyn napisał pewnego dnia kiedyś takie intrygujące przemyślenie. Gdyby zaginęły wszystkie karty Pisma Świętego, a zostałoby tylko jedno zdanie, to nic więcej nie potrzeba człowiekowi do szczęścia. Owym zdaniem jest perła Świętego Jana zawarta w słowach: Bóg jest miłością. Chciejmy zatem przychodzić do tej miłości, bo ona nas będzie nawracała, ona nam będzie dodawała sił, bo wspólnota naprawdę nas może budować. Dzięki. Amen. Tak, jeżeli mogę jeszcze, tylko jedno słowo. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. No i nie ukrywam, że też ciągle poszukuję, odnajduję i znowu poszukuję. I to jest chyba najpiękniejsze. Myślę, że dla was to też jest takim momentem odkrywania tego, co jest w Słowie Bożym, tego, co jest w życiu, tego, co jest najważniejszą wartością. No i dzięki serdeczne, bo w mojej parafii od roku widzę bardzo takie wielkie pragnienie wielu osób, którzy są powyżej 20 roku życia, którzy jeszcze nie założyli rodziny, którzy są bardzo często po formacjach, którzy poszukują Pana Boga albo którzy już są gdzieś tam zabiegani w pracę. Jest niezwykłe pragnienie wspólnoty. Dbajcie o to, bo udało się założyć taką małą grupkę, takie nukleo grupy 20+, tak ją nazwaliśmy sobie. To jest też po części taka grupa 33 w naszej parafii. Dzięki za to wasze świadectwo też obecności, poszukiwania, bo to, co się dzieje w naszej parafii, to też jest owoc tego, czym wy żyjecie, czego poszukujecie i co odkrywacie. Bóg zapłaci.